Witam serdecznie, drogie braterstwo. Najpierw pragnę bardzo wam podziękować za to, że daliście mi ten przywilej rozmowy z wami i podzielenia się dobrym słowem, nauką z tego słowa, obietnicami tego słowa, nadzieją wynikającą z tego słowa. Trochę jestem, powiedziałbym, zaskoczony, ponieważ mamy bardzo wielu bardzo zdolnych młodych braci, a ja nie chcę powiedzieć, że już jestem bardzo leciwy, ale jednak nie wszystkie włosy mi pociemniały jeszcze. A więc, ale na miarę możliwości, przez łaskę Pana i pomoc postaram się na miarę tę bardzo ograniczoną wywiązać ze swego obowiązku. Również jeszcze pragnę przeprosić braterstwa za to, że akurat moja osoba i planowana usługa na dzień wczorajszy musiała ulec zmianie. A wynikało to z tego, że znany dla was brat, który ze mną bardzo często towarzyszył, ten nieco mniejszy ode mnie Czarnulek, zmarł. I jego życzeniem, i jego żony było, abym właśnie ja usłużył na pogrzebie. Dlatego nie mogłem w dniu wczorajszym tutaj być z wami. Ale wieczorem żeśmy dotarli. No i na wstępie pragnę przekazać pozdrowienia od pozostałych członków zboru we Wrocławiu. A szczególnie prosili braterstwo Danuta i Romuald Rylowie, aby was pozdrowić. Oni mają zdrowotne problemy ze sobą. Pamiętają o was i bardzo serdecznie was pozdrawiają. O czym będę mówić? Nie będę mówić doktrynalnego tematu, ale podzielę się z wami tematem, który was na pewno będzie interesować. Bo będę mówić o przyszłości świata. O przyszłości świata w rozumieniu, co będzie z naszą ziemią, ponieważ niektórzy myślą, że będzie spalona. Niektórzy myślą, a teraz ostatnio steroidy jakieś tam w kosmosie krążą i boją się, że jak w naszą ziemię to walnie, to po ziemi będzie wszystko. A więc ziemia, środowisko, człowiek na niej i układ społeczny w ludzkiej rodzinie na tej ziemi. To będzie moim rozważaniem. Tym bardziej zmuszony będę dotknąć trzech kwestii. Świat, który był w takim rozumieniu, świat, który jest z jego wszystkimi problemami. Środki masowego przekazu mówią, że na Florydzie jakiś bardzo niebezpieczny huragan tam niszczy i tak dalej. No i środki przekazu informują co trochę jakieś katastroficzne wiadomości. A więc dotknę pewnych kwestii teraźniejszego świata, przeszłego świata, ale najbardziej będę chciał zaakcentować nadzieje związane z przyszłym światem. Jako motto niech posłużą nam trzy teksty biblijne. Kaznodzieja Salomonowy, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, mówi tak. Jedno pokolenie przemija, drugie pokolenie przychodzi, lecz ziemia trwa na wieki. Drugi tekst to Księga Pierwsza Mojżeszowa, 8 rozdział, 22 wiersz. Póki ziemia trwać będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. I z Księgi Kaznodzieja Salomonowego, 3 rozdział od 1 do 8, ale ja tylko przeczytam fragment początkowy, który mówi tak. Jest na wszystko pora i czas, na każdą sprawę pod niebem. I on tam teraz wylicza. Czas rodzenia, czas umierania, różne zdarzenia opisuje. Te trzy teksty będą mottem do mego przedstawienia. Oczywiście moje przedstawienie świata, zwłaszcza przyszłego, albo gdy będę mówić o teraźniejszym świecie, to nie będzie receptą, jak naprawić ten świat. Ja tylko nadmienię pewne myśli, jakim on był, jakim on jest i jakim będzie. A sprawa załatwienia tej kwestii jest boską sprawą. Nie muszę wam udowadniać, że kiedy myślimy o teraźniejszym świecie, o świecie nam współczesnym, to każdy dzień mówi nam o pewnych komplikacjach społecznych, pogodowych, politycznych, religijnych. W każdym aspekcie, jakiego byśmy nie dotknęli tematu, wątku, to świat ma wiele problemów przed sobą. Raporty rządowe różnych komisji są przerażające. Nagromadzony potencjał nuklearny, a teraz ostatnio Rosja, prawda, straszy świat, straszy ludzi, że użyje tego niszczycielskiego czynnika, by swoją rację obronić. Sprawy przyrostu naturalnego trzeciego świata są zastraszające. Widmo wojny, anarchia, rewolucja, powszechna niewiara, moralna rozwięzłość, alkoholizm, narkomania, satanizm i wiele, wiele innych czynników pokazują nam, jaki jest ten stan świata. Można tak powiedzieć, że jest to stan chorego, nieuleczalnego już pacjenta. Świat wciąż jest zaskakiwany nowościami. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, epidemie, katastrofy w powietrzu, na wodzie, na lądzie, anomalia pogodowe, susze, powodzie, tornada, różnego rodzaju tragedie i dramaty. Oto stan i wizja naszego świata. Teraźniejszego, dzisiejszego. A w sprawach porozumiewania się ludzi między sobą powstał jakby nowy alfabet do porozumienia międzyludzkiego. Ale nie nowy alfabet w rozumieniu ministra edukacji narodowej, który co trochę wymyśla jakieś teorie. Nie, to nie on wymyślił ten alfabet. Jaki on był? No alfabet to wiemy, A, B, C, D i tak dalej aż do Z. Na czym to polega różnica, że dzisiejsze porozumiewanie ludzi tym alfabetem jest znacznie inne niż było w przeszłości lub nim niż będzie? Kiedyś z każdą literką to były pewne skojarzenia. Z literką A ludzie kojarzyli sobie takie pojęcie jak Adam, pierwszy człowiek tutaj na ziemi. No i brat Adam nam usługiwał tutaj przed chwilą w modlitwie. Ale z literką A kojarzono anioła, apostoła, takie pozytywy, przyjemne. Z literką B kojarzono kiedyś takie pojęcia jak Bóg, Biblia, błogosławieństwo. A z literką C kojarzono Chrystus, cnota, chleb. Takie pozytywne skojarzenia. z literką D to dobro, dziękowanie, dawanie. Literka E to były skojarzenia z Ewą, pierwszą kobietą na ziemi, z Ewangelią, z ogrodem Eden. Takie skojarzenia. I tak moglibyśmy do każdej literki coś powiedzieć, aż do literki Z, z którą kojarzono takie pojęcia jak Zbawiciel, zdrowie, życie. To były pozytywne skojarzenia. A jakie są skojarzenia dzisiaj z tymi literkami? Ja wymienię te właśnie niektóre, o których powiedziałem, tych kilka literek. Z literką A dzisiaj kojarzy się Armagedon, anarchia, atom. Takie skojarzenia. Czy to są pozytywne skojarzenia? Nie, to dramat, to ciemno, to noc. Z literką B, jakie są skojarzenia? Ano, bezprawie, bezbożność, bezrobocie i wiele tym podobnych. Z literką C kojarzy się dzisiaj chciwość, chytrość, chemiczna broń, takie skojarzenia. A z literką D co się kojarzy? Dolar, dyplomacja, degradacja, takie skojarzenia. Idziemy do literki E. To ewolucja, ekonomia, euro. To są skojarzenia na dzień dzisiejszy. I wreszcie, czy wirus Ebola, tak bardzo groźny dla ludzi. No i do literki Z można powiedzieć tak, że kojarzy się to, co jest bardzo powszechne. Zdrada, złość, zemsta, zagłada. To jest nowy alfabet, którym ludzie się posługują. To są takie pojęcia, którymi ludzie, no niestety, jedni drugich straszą. Człowiek bardzo często dostrzega swoją bezradność w związku z takim stanem rzeczy. Tak jak już powiedziałem, pacjent nieuleczalnie chory. Żadne szczepionki, żadne zabiegi medyczne i medycyna dwoi się i troi, ale niestety nie nadąża za powstającymi kwestiami i problemami. O tym, że człowiek jest bezradny, Biblia nam bardzo pięknie przez psalmistę Dawida mówi tak. Psalm 127, pierwszy wiersz. Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. A jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa stróż. Ludzkie zabiegi są bez znaczenia. Jeśli Bóg coś postanowił, to On to zrealizuje. Ale trzeba też powiedzieć, że wśród ludzi jest wiele dobrej woli. Ludzie trzeźwo myślący, no rozumieją trochę ten stan rzeczy i nie ze wszystkim się to, co się dzieje na ziemi złego, zgadzają. I mają dużo dobrej woli, żeby przeciwdziałać temu. Różne pochody w obronie praw człowieka, różne pochody przeciw wojnie. Przecież teraz, jak od 24 lutego powstał konflikt na terenie Ukrainy, środki masowego przekazu pokazują nam ludzi, mnóstwo z transparentami, nie dla wojny, nie dla wojny. Takie hasła, ludzie nie chcą. Obecnie na granicy z Mongolią, z Gruzją są straszne kolejki. Rosjanie uciekają, bo doszli do przekonania, że ta wojna nie ma sensu, nie chcą brać w nim udział. Nie chcą iść na tę wojnę, uciekają od tego. Taki jest stan rzeczy. Dla człowieka, dla chrześcijanina, który jest zapoznany z Biblią i z jej nauczaniem, ten stan rzeczy, jaki obserwujemy, nie jest żadnym zaskoczeniem. Bo my czytamy o znamionach czasów ostatecznych, a my w nich żyjemy. Biblia to wszystko przepowiedziała. Jak czytamy niektóre zapiski, jak Paweł do Tymoteusza pisze, jacy będą ludzie naszych czasów, to mówi właśnie, bez wiary, bez miłości przyrodzonej, w nieposłuszeństwie, w łamaniu prawa, bez porządku, bez wszystkiego. Biblia to zapowiada. Ale z drugiej strony, kiedy Paweł apostoł pisał o przyjściu naszego Pana, to do braci Tesaloniczan mówił, bracia, wy nie jesteście w ciemności, was ten dzień nie zaskoczy. Czyli, że wy będziecie zorientowani. A poza tym Pan Jezus w swoim pięknym kazaniu, słynnym tym kazaniu z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, zapowiedział, jakie będą znaki tych czasów. I dlatego mówił, przypatrzcie się, spoglądajcie, jeśli będziecie widzieć, że to się dzieje, to wiedzcie, że ten czas nadchodzi, że czas końca tego świata się zbliża. Paweł apostoł pisał dobrze, wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje, czyli odczuwa człowiek ciężar tych czasów. On ciąży na nim. Psalmista Dawid pisał, królowie ziemscy, władcy spotykają się, narady robią i tak dalej. Jak zaradzić temu? Ale psalmista mówi, ale Pan z nieba śmieje się i szydzi z nich. Bo co oni myślą? Oni mówią, potargajmy te wszystkie związki, prawa, które Bóg ustanowił. Konieczność przestrzegania tych praw nas na nie obowiązuje. My mamy swoje prawa, my mamy swoje reguły i będziemy według tego postępować. A Pan śmieje się, Pan szydzi z nich. Tak psalmista to podsumował. Są to tylko niektóre, drodzy braterstwo, z orzeczeń na temat tego stanu rzeczy. Ja tylko wywołałem niektóre z nich, a znacie ich bardzo wiele, o wiele więcej. Dla nas Pismo Święte jest źródłem wiary. Ono jest naszą lampą, latarnią, kompasem, przewodnikiem, zbiorem praw i tak dalej. I dlatego apostoł określił to dobrze, mówiąc, że jest ono natchnione, jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały do dobra wszelkiego, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. To jest takie pobieżne przedstawienie stanu rzeczy świata obecnego. Ale on takim nie był wcześniej i on takim nie będzie później. Nigdy. Ponieważ Biblia mówi, że Pan Bóg człowieka stworzył dobrego na swój obraz i na swoje podobieństwo, w nim pokazał te cechy, te przymioty, ale czy człowiek zachował te prawa? Czy tę godność podtrzymuje nadal? Kaznodzieja Salomonowy mówi, oni udali się za swoimi myślami. Człowiek odstąpił od tych praw, które były na jego sercu wypisane, wyryte, które pokazywały to poczucie wdzięczności. Jak pamiętamy jeszcze ci pierwsi, te pierwsze dzieci Adama i Ewy, Kain i Abel, na znak ten złożyli ofiary. W akcie poszanowania, uznania, wdzięczności dla Pana Boga. Ale ten rajski stan nie trwał długo. Prawdopodobnie, jak sługa pański nam podaje, około 2 lat ten raj trwał. A dlaczego on się skończył? Bo ten raj i wszystkie przywileje z tym związane były uwarunkowane. One były dane człowiekowi, ale pod warunkiem, będziesz z niego korzystać, z tych warunków i z tego raju tak długo, jak będziesz spełniał wymogi z tym związane. A Bóg jako dawca tych rzeczy miał prawo takiego posłuszeństwa oczekiwać. Dlatego mamy napisane w Księdze Mojżeszowej, że Bóg rozkazał człowiekowi: możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść z niego nie będziesz, bo tego dnia, którego zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tak najkrócej wyglądał stan świata poprzedniego. A więc taką bezpośrednią przyczyną była nielojalność człowieka, która spowodowała utratę tego raju. Ten raj zamienił się w wygnanie, zamienił się jego beztroskie życie, zamienił się w walkę o przetrwanie. Utracone prawo do życia skutkowało tym, że ono coraz bardziej słabło, aż w końcu gasło. Tak jak Bóg powiedział, śmiercią umrzesz. Ale inną przyczyną, a tak można powiedzieć, główną przyczyną i sprawcą był szatan, bo to on do kobiety powiedział: nie słuchajcie Pana Boga, on chce was trzymać w niewiadomości i zależności. Ja wam mówię, ja wam radzę, możecie jeść taki piękny owoc, wygląda bardzo dobrze. Spójrzcie, wąż spożywa i nic się nie dzieje. Wy możecie także jeść i nic wam się nie stanie. O śmierci, jaka śmierć? Kto widział gdzie? Nie ma śmierci i śmierci nie będzie. Takie było jego oddziaływanie. Czy było to prawdą? Oczywiście, że nie. On był kłamcą, on zwodził. O nim jest napisane, Jan Apostoł mówi, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bo to właśnie okazało się to kłamstwo w momencie, gdy oni spożyli zakazany owoc, zobaczyli swoją nagość, potem zobaczyli śmierć swego syna pierworodnego. No nie pierworodnego, bo pierworodny był Kain, a Kain zabił Abla, Abel był drugim dzieckiem. A więc wszystko to okazało się manipulacją, kłamstwem, oszustwem ze strony szatana. Pan Bóg czynił tak zawsze i tak czynić będzie zawsze, że jego prawo nie ujdzie bezkarnie, jeśli będzie złamane. Dzisiaj ludzie łamią prawo, ale udają, że jest wszystko w porządku. Nic się nie dzieje, nic się nie stało. A Pan Bóg tak nie czyni. Pan Bóg każde przestępstwo prawa ukaże. O tym pięknie nam powiedział apostoł Paweł w liście do Galacjan. Bracia, 6:7-8. Nie błądźcie, Pan Bóg z siebie się nie da naśmiewać. Co człowiek sieje, to będzie zbierać. Takie będzie żniwo, takie będą następstwa. A Paweł, apostoł w liście do Rzymian, pięknie nam mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, czyli konsekwencją. 6:23. Konsekwencją, efektem końcowym za łamanie prawa to właśnie śmierć. A więc szatan okazał się kłamcą, kłamał, śmierć przyszła, Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju, człowiek musi umierać. A przecież miało być dobrze, śmierci miało nie być. Mieli nie umierać. Obecny stan świata, jak już powiedziałem, można przyrównać do chorego pacjenta. Ale sprawa nie jest beznadziejna. Sprawa nie jest beznadziejna. Dlaczego? Ponieważ Ja tylko przytoczyłem pierwszą część tekstu Rzymian 6:23. Zapłata za grzech jest śmierć. Ale Paweł mówi, ale jest coś innego jeszcze. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny. Czyli Bóg ma sposoby, Bóg ma receptę na to, żeby ten stan rzeczy odwrócić. I dlatego Paweł apostoł w liście do Rzymian napisał, 5:18-19 tekst, cytuję. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało, a myślimy, stanie się sprawiedliwymi. No i Paweł apostoł w liście do Koryntian mówi, że jako w Adamie wszyscy umierają, to w Chrystusie będą wszyscy ożywieni. A więc tymi słowy apostoł Paweł stara się nam dowieść i wskazać, kto będzie tym, kto będzie w stanie odwrócić i tego chorego pacjenta pozornie nie do uleczenia uleczyć. A więc wykazuje on, że Chrystus Pan posiada środki, zna sposób i wie, w jakim czasie je użyć, aby świat uleczyć. Uleczyć tak chorego pacjenta. Ale jest jeden warunek, a tym warunkiem jest po pierwsze, kiedy pacjent idzie do lekarza, jak chory, ale czasami on nie wie, że jest chory. Dopiero jak mu ząb zaboli, jak mu nerka się odezwie, jak żołądek, serce czy coś inne w organizmie jego zawiedzie, szwankuje i wywołuje ból, no to wtedy biegnie do lekarza. Tak podobnie z tym warunkiem jest po pierwsze to, że człowiek musi uznać, że jest chory, że jest niedoskonały, że jest upadły i grzeszny i potrzebuje wyzwoliciela, kogoś, kto go uratuje, kto mu przypisze receptę i posiada taką aptekę i posiada takie w tej aptece środki, które jak on przyjmie, to go uleczą. A więc tym jest Jezus Pan. On jest uzdrowicielem, ale jak powiedziałem, trzeba do Niego przyjść, tak jak pacjent musi przyjść do lekarza. A takim naocznym, chyba znanym dla nas z historii przykładem jest pewien dostojnik syryjski o imieniu Naaman. On był chory na trąd. Uprowadzona jedna młoda dziewczyna z izraelskiej rodziny była służącą na dworze. I ona powiedziała, ja znam człowieka w Izraelu. Jeśli mój pan, Naaman, zechce być uzdrowiony i zechce skorzystać z tego, z usługi tego człowieka, będzie uzdrowiony. On, choć był dostojnikiem, wielkim urzędnikiem, a ona, mała dziewczynka, służąca w jego domu, usłuchał jej rady. Poprosił króla o pozwolenie mu na udanie się w tę drogę. Udał się do Elizeusza. No i pamiętamy dalszą scenę. On mu kazał w wodach Nilu zanurzyć się 7-krotnie. Początkowo na niego to podziałało nie bardzo ciekawie. On się zdenerwował. Mówi, jak to? To nasze rzeki damasceńskie są takie zdrowe, czysta woda, żywa, a w Jordanie mi każe w brudnej rzece się zanurzać? To niemożliwe. Ale jego przyboczna gwardia, jego przyboczni doradcy mówią mu: Panie, on ci nie zadał bardzo wielkiego zadania. Spełnij, spełnij. On usłuchał tej rady i oczywiście spełnił i potem był bardzo zadowolony. Wrócił z powrotem w drodze, bo on początkowo opuścił Elizeusza, zdenerwował się i z orszakiem swoim wraca z powrotem do Syrii. Ale po drodze właśnie ci przyboczni mu mówią: zrób to. I on to zrobił. I gdy został uzdrowiony w tej rzece Jordan, postanowił z orszakiem wracać, podziękować, zapłacić, wynagrodzić i tak dalej za to swoje uzdrowienie. Kto to czyni dzisiaj? Kto dzisiaj przychodzi do apteki Pana po jego lekarstwo, po jego radę i korzysta z zakupu tych leków? Lud Boży, prawdziwi chrześcijanie, którzy zrozumieli, że są chorymi, zrozumieli, że potrzebują uleczenia i że ich lekarzem może być tylko Jezus, Pan, mój Zbawiciel. W Biblii mamy wiele myśli podanych na ten temat. Pamiętacie, jak to Pan powiedział przy różnych okazjach? Jeśli poznasz prawdę, to prawda cię wyswobodzi. Wielu z nas, nie wszyscy, ale wielu z nas było chorymi w tym świecie, ale przez poznanie prawdy zostali uzdrowieni, dzisiaj są zdrowymi, czują się dobrze i szczęśliwi. Pozbyli się nałogów i wielu złych rzeczy, które przedtem im towarzyszyły. Jezus Pan mówi, kiedy w sytuacji o tych tragizmach, jakie dzisiaj nawiedzają ludzką ziemię i rodzinę, to Pan mówi: nie martwcie się, ja wam daję pokój, mój pokój, nie tak jak daje świat. To ja wam daję, bo ten pokój, który świat daje, który w latach minionych był rzekomo przez apel sztokholmski, miał być zapewniony. Pamiętacie, była taka, no gdzieś w latach chyba 50. to było, ludzie podpisywali apel sztokholmski. No i w tym czasie bracia świadkowie oczywiście zbuntowali się, mówią: jak my takiego pokoju nie podpiszemy? Wielu z nich zostało uwięzionych za to, bo władze ówczesne potraktowały to jako polityczny opór i tak dalej. I wielu z nich było ukaranych więźniami. No ale na ogół ludzie podpisywali, no bo mówili: jak to, jak ludzie chcą pokoju, to my też chcemy. To tak jak brat Russell mówi, w momencie, kiedy omawia kwestie gwiazdki i z tym związanych przywilejów albo okazji obdarowywania dzieci prezentami i tak dalej, to brat Russell mówi pięknie: my, choć nie uznajemy tej daty za właściwą, to przyłączamy się do tych postanowień, tych odrodzeń, tych wrażliwości, żeby w jakiś sposób uświęcić życie w rodzinie i tak dalej z tej okazji. Ale jeszcze są inne teksty biblijne, które nam mówią, między innymi apostoł Piotr: co dla chrześcijanina jest obiecane, jak on uwierzy w Chrystusa, pójdzie za nim. A więc już powiedziałem, że jest obiecane uzdrowienie, obiecane wyzwolenie, obiecana naprawa. No a Piotr, pamiętacie, swego czasu mówi: Panie, a inni mu wtórowali: my opuściliśmy wszystko, co nam za to będzie? A Pan Jezus w odpowiedzi mówi: usiądziecie, jak ja zajmę miejsce na tronie, to wy usiądziecie na 12 tronach, będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. A ponadto mówi: otrzymają 100-kroć więcej różnych rzeczy w tym życiu i nadzieję życia wiecznego w przyszłości. A więc są to wspaniałe obietnice. I w niedalekiej przyszłości Pan ujmie ster świata w swoje ręce, poprowadzi świat do cichej, bezpiecznej przystani, którym będzie przez niego rządzone królestwo. Ale jego zwierzchnictwu będą musieli się poddać wszyscy. To nie będzie tak, że jak ono zapanuje, to mechanicznie wszyscy od razu będą szczęśliwcami. Nie, nie, tak nie będzie. Będą ludzie musieli uznać, bo Biblia mówi, kto nie usłucha tego proroka, dusza jego będzie wytracona z ludu. Czyli, że będzie wymagane bezwzględne uznanie praw nowego czasu. Zwierzchnictwu Jezusa będą musieli się wszyscy poddać i z jego rad korzystać. Nie będą to warunki takie, jak towarzyszą dzisiaj ludziom, że za skutki przodków bardzo często skutki ich złych czynów ponoszą albo te skutki spadają na dzieci. Tak jak Jeremiasz mówi, w on dzień nie będzie tak, że ojcowie jedzą grona cierpki, a synom cierpną zęby, ale mówi, każdy, kto będzie jadł grona cierpkie, temu ścierpną zęby. Co to znaczy? A to znaczy, że każdy będzie odpowiadał za samego siebie. W warunkach, kiedy rządy będą określone jako rządy laski żelaznej. Dzisiaj ludzie bardzo często albo przez zaniechanie, przez przedawnienie unikają kary za swoje groźne przestępstwa. Czasami bywa tak, środki przekazu informują, że po 20 czy nawet więcej latach czasami zbrodnia jakaś wychodzi i jest taka jakaś chyba X czy jakieś tam instytucja, która się zajmuje tymi zadawnieniami i na nowo wznawia procesy. No i czasami ludzie, którzy przez 30-40 lat żyli, zdawało się bezkarnie, a potem jednak ich ręka sprawiedliwości dosięga. Wracając do teraźniejszości, wszystko to, co przeżywa świat z jego wszystkimi trudnościami, są okresem przejściowym. To jest czas dozwolenia złego. Mądrość Boża tak zarządziła, aby człowiek najkosztowniejszą lekcją przez poznanie zła, przez doświadczenie przekonał się, do czego zło prowadzi. Czasem nie wszystkich to też przekonuje, bo ludzie czynią po wielekroć zło, recydywa i tak dalej i są ze złem tak zespoleni, że po prostu bez łamania prawa żyć nie mogą. Będzie to, tak jak Pan Jezus zapowiedział, czas wielkiego ucisku, jakiego nie było, odkąd narody istnieją. Sofoniasz mówi, że będzie to dzień gniewu, dzień utrapienia, dzień ucisku i tak dalej. A więc czas dozwolenia zła jest tym przejściowym okresem, który ma przekonać ludzi o skutkach zła. Że to jest okres przejściowy, to apostoł Paweł, by to potwierdzić, odwołał się i nazwał to tak, że te trudności, te kłopoty, te bóle, które ludzkość przeżywa, przyrównał do bólów porodowych niewiasty. Ale bóle porodowe, w miarę jak przybliża się rozwiązanie, one się nasilają, one zwiększa się ich częstotliwość, przychodzi rozwiązanie, ból mija, następuje radość i tak dalej. Kobieta o wszystkim zapomina. Tak właśnie apostoł przyrównał ten stan rzeczy, stan tego świata, te bóle, których ludzie doznają. Wszystko to przeminie, a narodzi się Królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, które ostatecznie stanie się dobrodziejstwem świata. Środki masowego przekazu donoszą dla nas codziennie o zachodzących zmianach, o tym, że ten świat się chwieje, że posady tego świata są już nietrwałe, to potwierdza, że Bóg jakby realizuje stan, w którym obecny stan świata nie nadaje się już do przedłużenia. On musi się zakończyć. Oczywiście granice tego ucisku i tego dozwolenia na zło są kontrolowane przez Pana. A Pan Jezus to tak przyrównał. Mówi tak, gdyby, czyli granice tego ucisku, gdyby te dni nie były skrócone, nawiązując i mówiąc o tym ucisku, jakiego nie było i jakiego już nie będzie, gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Po prostu samozagłada, wyniszczenie by przyszło. Ale Pan mówi, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Tym, co jednak może się zdarzyć, albo powinno, czy musi się zdarzyć, do czego ma ten wielki ucisk doprowadzić, to obalenie królestw tego świata, zasad nim rządzących, które dotąd są pod zarządem szatana, które w osądzeniu Boga nie nadają się już dalej do dalszego istnienia. W ich miejsce zostanie wprowadzony nowy ład, ale nie taki nowy ład, jak nasza prasa teraz podaje, jak rząd mówi, że nowy ład to tam wam te wszystkie podwyżki zredukuje, da wam pieniądze, no i wszystko będzie dobrze. Nie o takim nowym ładzie. Nowy ład pod zarządem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w swoim pięknym kazaniu, na które już wskazałem, powiedział uczniom, gdy to będzie się dziać, te wszystkie znaki, poznajecie, że bliskie jest lato. A w Ewangelii Łukasza mówi, gdy się to pocznie dziać, spójrzcie w górę, podnieście głowy, gdyż przybliża się wasze odkupienie. Tam mówi o figowym drzewie, o innych drzewach i tak dalej. Jakie to są znaki? Znak to tak jak znak drogowy pokazuje, którędy masz jechać, do jakiej miejscowości się przybliżasz i tak dalej. Jaka jest odległość do miejscowości, do której ty jedziesz? Po to są te znaki, żeby kierowca był zorientowany w drodze. A więc niektóre z tych znaków tylko wymienię. Po pierwsze, to co prorok Daniel napisał, rozmnoży się umiejętność. 12 rozdział, 4 wiersz. Dzisiaj ja nie jestem w tym biegły, w komputerach, w nowościach technicznych, w tych środkach przekazu i tak dalej. Ale ci, co są zorientowani, to jak kupi czy laptopa, czy smartfona, czy jakieś tam inne urządzenie, ja się na tym nie znam, ale za miesiąc, za dwa mówię, o, to ty masz już stare, mój to ma już 500, 1000 tam gigabajtów, czy jakichś tam tych, nie wiem, jak tam tych ludzików nazwać w tych urządzeniach. No w każdym bądź razie postęp jest oszałamiający, prawda? Jest to znak. Czy było tak kiedyś? Kiedyś stulecia upływały, a woźnica miał bat, konia i wóz. A dzisiaj zobaczcie, już teraz widziałem motocykle, które mogą też latać. Japońcy już mają takie urządzenia, że jedzie po ziemi, ale może się podnieść i już frunąć. No takie są zdobycze. To jest jeden ze znaków. Drugi ze znaków to nasilające się fazy ucisku, których dotąd nie było. Ludzkość borykała się, to prawda, że ludzkość borykała się od utraty prawa do życia z trudnościami losu. To prawda. Ale na globalną skalę, na skalę ogólnoświatową tego nie było. To były lokalne dramaty, tragedie i tak dalej. Trzeci znak. Czy ktoś myślał, że po ponad 2000 lat odrodzi się i będzie państwo Izrael? Naser, chyba to był egipski władca, wykreślił w swoim działaniu, nie ma miejsca na mapie świata dla Izraela. I do dzisiaj niektórzy mówią, że Izrael nie ma prawa istnieć. A to jest znak. Pan Jezus właśnie mówi, poznajcie, jak figowe drzewo wypuszcza listki i pokazuje życie, to blisko jest wybawienie, blisko jest królestwo. Ale mówi nie tylko na to figowe drzewo, ale patrzcie, że i inne drzewa będą się zielenić. No to popatrzmy, jak dzisiaj do niedawna zniewolona Ukraina, inne kraje nadbałtyckie, które stanowiły republiki Związku Radzieckiego, się wyzwoliły, a dzisiaj są znowu zagrożone. Ale na mapie świata wiele powstaje państw, które były tylko jakimiś tam małymi skupiskami, a dzisiaj chcą być samodzielni. I powstają, kartografowie nie nadążają jakby za uaktualnieniem atlasów i map świata. No i wreszcie takim bardzo znamiennym znakiem jest ogólna dostępność Biblii. Czas mnie bardzo nagli. Ogólna dostępność Biblii. Pamiętacie, że kiedyś za posiadanie Biblii, za słuchanie jej, za czytanie jej groziły konfiskaty majątków aż do trzeciego pokolenia. Tak w Polsce było. Jeżeli u kogoś znaleziono lub dowiedziono, że on ma albo Biblię, albo czyta, albo coś, to potrafiono do trzeciego pokolenia skasować majątki tych ludzi. Nie mówiąc o tym, że wyganiano ludzi, skazywano na banicję i tak dalej. A dzisiaj? No, do niedawna, pamiętacie, pewien brat z Lublina, brat Grzesik, pisał książkę Szmuglerzy Biblii. Właśnie ze Szwecji i z innych krajów, tam drukowano w języku rosyjskim, przez Polskę przerzucano. Ja znałem takiego brata, który był w społeczności baptystycznej, który specjalną torbę sobie uszykował, a jak jechał na Ukrainę, to z podwójnym dnem wypełnił, pod samym spodem umieścił Biblię albo Nowe Testamenty, a na wierzchu tam łakocie różne, żeby przemytnicy nie tego. Poza tym byli kurierzy, którzy przekazywali i tak dalej, więc Biblia była no trudno dostępna, zwłaszcza mam na myśli w tym wypadku czasy przeszłe na Ukrainie, bo w Polsce ona od długiego czasu była dostępna, bo w Warszawie na Nowym Świecie była księgarnia, w której można było tą tak zwaną brytyjską Biblię Gdańską nabyć. Ukazały się poza tym z okazji tysiąclecia państwa polskiego Biblia tysiąclecia, no i inne, a na zachodzie różne wydawnictwa zajmowały się, a to nie z przypadku, tylko za przyczyną Mary Jones. To ona swoimi łzami spowodowała, że dzisiaj mamy Biblię w różnych przekładach. Kowalskiego, tysiąclecia, nowy przekład, nowego świata. No, ja mam przynajmniej 6 czy 7 różnych wersji w swojej biblioteczce i z nich korzystam. A wielu z was posiada o wiele więcej. A więc to jest znak. A kiedyś ona nie była tak dostępna. Ona była dostępna tylko dla bogatych, bo ona była rękopisami. Skrybowie pisali ręcznie. To były związane koszty. Nie wszystkich było stać. A dzisiaj Biblię można kupić bez wielkiego problemu. Jest to znak. Można o wielu innych powiedzieć, ale myślę, że te nas przekonują. A więc z faktu tego, że Bóg przeprowadza ludzkość przez takie kolejne etapy i nawet przez ten ucisk i przez czas, w którym my żyjemy, gdzie już pierwsze symptomy bliskości Królestwa są pokazane przez te znaki, dowodzi, że los człowieka nie jest Panu Bogu obojętny, o czym zaświadcza bardzo dobrze nam znany tekst z Ewangelii Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, świat zwłaszcza w znaczeniu człowieka, ale nie tylko, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A w liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni. A jak On chce, to nikt nie może temu zaprzeczyć. Jak Bóg coś postanowił, to tak jak Izajasz mówi, skoro Pan zastępów postanowił, któż to udaremni? 14 rozdział, 27 tekst Izajasza proroka. Jego ręka jest wyciągnięta, kto może ją odwrócić? A więc jeśli Bóg tak postanowił i że taki zamysł, to tego nikt nie jest w stanie unicestwić, przeszkodzić lub nie dopuścić do realizacji. Wiele jeszcze myśli chciałbym powiedzieć, ale czas mnie obliguje. Chcę tylko powiedzieć tak, że wspaniały widok przed światem się otwiera. Ziemia stanie się rajem. Środowisko będzie uwolnione z wszystkich nieszczęść, kataklizmów i tak dalej. Społeczny układ między ludźmi będzie dobry, sprawiedliwy. Ludzie będą sobie przychylnie nastawieni. Ten zamysł zostanie przez Boga zrealizowany. Dlatego apostoł Paweł, nawiązując do tego, że jeśli ktoś zetknie się z Ewangelią, z poselstwem Ewangelii, to Paweł apostoł mówi tak. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie, to poselstwo, ta obietnica, ta nadzieja, nie zatwardzajcie waszego serca. A więc zachęca do przyjęcia takiego miłego poselstwa. Bo wieczna szczęśliwość, wieczne życie, one nie nastąpią w sposób mechaniczny, ale będzie człowiek musiał spełnić warunki. A w Księdze Objawienia dobrze mamy napisane, Duch i oblubienica mówią przyjdź. Kto usłyszy, niech powie przyjdź. Kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Chcę zakończyć słowami apostoła, że pojemność poselstwa ewangelicznego jest taka, że Paweł powiedział, głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone są Jego drogi. Dlatego mówi królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Tymi słowami kończę to przedstawienie wizji świata przyszłego. Warto na to oczekiwać. Życzę wam i sobie tego błogosławieństwa, abyśmy się stali obywatelami tego nowego świata. Dziękuję za uwagę.